Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętej Teresie Wielkiej, reformatorce kościoła z zaklasztornej kraty, mówił papież na środowej audiencji.
Polaków Benedykt XVI zachęcił do modlitwy za osoby zakonne.
W dniu życia konsekrowanego polscy katolicy pomagają materialnie zakonom kontemplacyjnym.
2 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wielka mistyczka, reformatorka kościoła, nauczycielka modlitwy. Tak o świętej Teresie z Awili mówił Benedykt XVI w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież rozpoczął nowy i krótki, jak zaznaczył, cykl kateches. Zaprezentuje w nim tych doktorów Kościoła, których nie objęły dotychczasowe katechezy. Rozpoczął od założycielki karmelitanek bosych. Reprezentuje ona sobą jedno z największych osiągnięć duchowości chrześcijańskiej, zaznaczył. Papieską katechezę streszczono również po polsku.
Urodziła się w 1515 roku. Od młodości jej życie kształtują dwie fundamentalne prawdy. Pierwsza, że wszystko, co jest na tym świecie, przemija. Druga, że tylko Bóg jest niezmienny, jest zawsze. W 20 roku życia wstąpiła do klasztoru sióstr karmelitanek w Awili. Doświadczona ciężką chorobą, po powrocie do zdrowia przeżywa swoje powtórne nawrócenie i czas intensywnych doznań mistycznych. Dokonuje reformy zakonu, zalecając modlitwę, milczenie, samotność, dyscyplinę ascetyczną. Zakłada 17 nowych domów zakonnych. Istotnym było jej spotkanie ze świętym Janem od Krzyża, które zaowocowało powstaniem zakonu karmelitów bosych. Przeżycia mistyczne stały się fundamentem jej pism, w których wskazuje drogi wiodące do Boga. Zmarła w 1582 roku w Alba de Tormes.
Benedykt XVI zauważył, że święta Teresa, którą Paweł VI ogłosił doktorem Kościoła, nie miała za sobą studiów akademickich. Bardzo dobrze znała jednak pisma ojców Kościoła i klasyków duchowości chrześcijańskiej. Swoje dzieła opierała zawsze na doświadczeniu, a szczególną wagę przywiązywała do człowieczeństwa Chrystusa.
Dla Teresy życie chrześcijańskie to osobista relacja z Jezusem, której szczytem jest zjednoczenie z Nim. Prowadzi do tego łaska, miłość i naśladowanie Chrystusa. Stąd też wielkie znaczenie medytacji Jego męki oraz Eucharystii, jako Jego obecności w Kościele. Święta Teresa żyje bezwarunkową miłością do Kościoła. Daje dowód żywego sensus ecclesiae w obliczu podziałów i konfliktów, jakie miały miejsce w ówczesnym Kościele. Reformuje zakon karmelitański właśnie po to, by lepiej służyć i bronić świętego Kościoła rzymskokatolickiego, za który jest gotowa oddać swoje życie.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do przypadającego dziś Dnia Życia Konsekrowanego.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj opłacimy w kościele cienie życia konsekrowanego. Waszym modlitwom polecam tych, którzy ślubują ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, dążą do świętości, pełniąc posługę wśród dzieci i młodzieży, wśród dobrych, starszych i samotnych. Dziękujemy im za modlitwy i pracę w parafiach, szpitalach, hospicjach i szkołach. Ich posługa to szczególnie cenny dar dla Kościoła. Wszystkim, którzy żyją duchem rad ewangelicznych i wam tu obecnym serca błogosławień.
W dzień życia konsekrowanego Ojciec Święty modli się jak co roku razem z zakonnikami i zakonnicami w Bazylice Watykańskiej. Późnym popołudniem osoby konsekrowane biorą dziś udział w papieskich nieszporach święta ofiarowania pańskiego, czyli potocznie Matki Bożej Gromnicznej.
Nuncjuszem apostolskim w Pakistanie papież mianował 50-letniego Wenezuelczyka, arcybiskupa nominata Edgara Penie Parrę. Od 18 lat pracuje on w watykańskiej służbie dyplomatycznej. Pełnił ją kolejno w Kenii, Jugosławii, przy urzędach ONZ w Genewie, a następnie w RPA i w Hondurasie. Ostatnio, do czasu otrzymania przed miesiącem nominacji na arcybiskupa tytularnego, ksiądz Edgar Peña Parra był radcą nuncjatury apostolskiej w Meksyku.
Nowy nuncjusz apostolski w Pakistanie otrzyma sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego w sobotę w Bazylice Watykańskiej. Wraz z nim Benedykt XVI konsekrować będzie nowych sekretarzy trzech kongregacji: spraw kanonizacyjnych, do spraw ewangelizacji narodów i do spraw duchowieństwa.
Zaniepokojenie sytuacją w Egipcie i innych krajach arabskich odczuwają tamtejsi chrześcijanie. Choć powszechnie podkreśla się gospodarczo-społeczne, a nie religijne przyczyny napięcia, są też obawy przed dojściem do głosu islamskiego fundamentalizmu. Sprawy te poruszył w wywiadzie dla La Croix nuncjusz apostolski w Egipcie.
Żyjemy w atmosferze niepewności, oczekiwania, niepokoju. Nikt nie wie, ile potrwa ta sytuacja, ani kto będzie rządził krajem, powiedział francuskiemu dziennikowi katolickiemu arcybiskup Michael Fitzgerald. Podkreślił, że obecnych wydarzeń nie należy odczytywać w kluczu konfliktów religijnych. Kwestia dotyczy wszystkich obywateli i ludzie przeżywają ją solidarnie. Chrześcijanie i muzułmanie są w tej sytuacji złączeni. W dzielnicach organizują razem bezpieczeństwo, czuwają nad ruchem i kontrolują pojazdy tam, gdzie policja się wycofała, dodał nuncjusz w Egipcie. Armia jest z ludem i stara się utrzymać porządek. Chrześcijanie są tacy sami jak wszyscy obywatele, podzielają te same obawy. Watykański dyplomata poinformował, że z ostrożności przesunięto na późniejszy termin planowane w tym czasie kościelne spotkania, jak na przykład kongres misyjny. Ponadto przyznał, że panująca w Egipcie niepewność łączy się też z obawami przed muzułmańskim fanatyzmem.
Chrześcijanie egipscy przyłączają się nieraz do demonstracji, czują się zawiedzeni Hosni Mubarakiem, który obiecywał im bezpieczeństwo. Wcale go nie zapewnił, co wykazały liczne w poprzednich miesiącach zamachy na Koptów. Jednak wielu tamtejszych wyznawców Chrystusa boi się, że po odejściu obecnego prezydenta do głosu dojdą fundamentaliści. Podobne obawy co do sytuacji w Egipcie żywią katolicy hierarchowie w innych krajach Bliskiego Wschodu. Według łacińskiego arcybiskupa Bagdadu, Jeana Slejmana, islam u władzy w Egipcie miałby negatywne konsekwencje dla Iraku. Nurt islamistyczny pojawia się we wszystkich krajach o islamskiej większości i nie można go lekceważyć. Gdy obejmuje rządy, zawsze cierpią na tym chrześcijanie.
Z takim obrotem spraw w Egipcie liczą się też biskupi z Libanu i Jordanii, którą zresztą również dotknęło ostatnio silne napięcia. Natomiast franciszkański kustor Ziemi Świętej, ojciec Pier Battista Pizzaballa, boi się negatywnych skutków sytuacji egipskiej dla negocjacji w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jego obawy podziela wikariusz apostolski dla krajów Półwyspu Arabskiego, biskup Paul Hinder.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Również na Słowacji z licznym udziałem osób konsekrowanych dziękowano za dar, jakim dla całego Kościoła są zakony. Podczas mszy świętych w sposób szczególny dziękowano za 20 lat życia zakonnego w wolności po dziesięcioleciach represji i ograniczeń komunizmu.
To początek 1990 roku, był czasem powrotu wspólnot zakonnych do życia publicznego. Biskup Milan Hautur, przewodniczący Rady do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego w Słowackim Episkopacie, przypomniał wspólnotom zakonnym tamtą odwagę i entuzjazm przy wskrzeszaniu życia wspólnotowego i prosił o więcej miłości do swoich małych wspólnot. Wystarczyło odwagi potrzebnej do dawania świadectwa o Jezusie pośród zakażonego świeckością świata. Obecnie na Słowacji żyje 2300 sióstr zakonnych, reprezentujących 44 zgromadzenia i 1300 zakonników, w tym 500 księży z 25 zakonów. Większość słowackich zakonników pracuje w duszpasterstwie parafialnym, ale są obecni także w mediach, szkolnictwie i w służbie zdrowia. Siostry zakonne natomiast pracują przede wszystkim w szkolnictwie, w ośrodkach pomocy społecznej i w szpitalach, coraz częściej też wśród Romów i ludzi bezdomnych. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Głęboko wierząca rodzina, katolicka szkoła i dobrze funkcjonująca parafia to główne źródła powołań do zakonów żeńskich w Stanach Zjednoczonych. Waszyngtoński Uniwersytet Georgetown przeprowadził szczegółowe badania nad fizjonomią nowych zakonnic, a konkretnie tych, które w ubiegłym roku złożyły śluby wieczyste. Badania ujawniły też prawdę o katastrofalnym stanie zdecydowanej większości zgromadzeń. W 84% z nich ani jedna zakonnica nie złożyła w zeszłym roku ślubów.
Zgromadzenia, które mają powołania, czerpią je zazwyczaj z dość tradycyjnych środowisk. Niemal 90% nowych zakonnic wychowało się w praktykujących rodzinach, ponad połowa skończyła katolicką podstawówkę, a o powołaniu myślała już w dzieciństwie czy w młodości. Życie zakonne rozpoczęły stosunkowo późno, bo średnia wieku nowych profesek to 43 lata. 60% z nich ukończyło wyższą uczelnię. Większość z nich była też czynnie zaangażowana w życie parafialne. Nowe zakonnice są bardziej zróżnicowane pod względem etnicznym.
Mała chińska wioska na Jedwabnym Szlaku dała w ubiegłych latach 14 powołań. W grupie tej jest 7 księży, 1 diakon, 3 siostry zakonne i 3 seminarzystów. Wioska Zanchiakun leży w prowincji Shaanxi w środkowych Chinach. Rejon ten uznawany jest za kolebkę cywilizacji państwa środka. Watykańska agencja Fides skontaktowała się z proboszczem chińskiej parafii, by zapytać go o sekret tak znaczącej liczby osób wybierających służbę Bożą.
Duchowny podkreślił, że w liczącej 660 osób miejscowości ponad 400 to katolicy. W jego przekonaniu wierni nie mają żadnego sekretu budzenia nowych powołań, ale jedynie żyją na co dzień swą wiarą. Eucharystie stanowią mocny punkt odniesienia dla całej społeczności. Edukacja katolicka dzieci rozpoczyna się już w przedszkolu. Często też kościół parafialny jest otwarty całą dobę, by umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu. Co ciekawe, chińska wioska jest też przykładem rozwoju ekonomicznego.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Polskim obchodom przypadającego dziś 15 dnia życia konsekrowanego towarzyszy hasło w komunii z Bogiem. Tradycyjnie już w kościołach odbywa się zbiórka ofiar na rzecz istniejących w kraju zakonów kontemplacyjnych. Jak przyznaje matka Weronika Sowulewska-Kamedułka, przewodnicząca konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych, dla wspólnot tych ofiara z 2 lutego stanowi nieocenioną pomoc.
Po prostu robimy co możemy, haftujemy, malujemy, no coś tam przepisujemy. Mimo to często nie udaje nam się zdobyć potrzebnych środków i dlatego bardzo jesteśmy wdzięczne wszystkim, którzy chcą nam pomóc.
W kościołach czytany jest dziś także list konferencji Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego. W dokumencie zatytułowanym Odwaga pójścia za Chrystusem biskupi podkreślają, że życie zakonne zostało dane nam wszystkim, abyśmy korzystali z jego dobrodziejstw i błogosławieństw, ale też byśmy się o nie troszczyli, ochraniali je i wspierali. W metropolii górnośląskiej, a więc w archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej, rozpoczął się dziś rok życia konsekrowanego. W sposób szczególny jest on poświęcony żeńskim zakonom, zgromadzeniom i świeckim instytutom życia konsekrowanego. Ogłaszając rozpoczęcie roku życia konsekrowanego w czasie dzisiejszych uroczystości w katowickiej katedrze, arcybiskup Damian Zimoń podkreślił, że osoby konsekrowane, naśladując Chrystusa, są znakiem sprzeciwu wobec świata.
Idąc za Jezusem posłusznym, czystym i ubogim, już jesteście znakiem sprzeciwu wobec świata. To jest jednocześnie program pozytywny, który można streścić, jak być światłością świata.
W liście skierowanym do wiernych w archidiecezji katowickiej arcybiskup Zimoń zaapelował, aby w czasie do 2 lutego 2012 roku podjąć trud szczególnej modlitwy za wszystkie siostry i o nowe powołania zakonne.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.